Cześć, tu Igor z RoboS Management. Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka naszego podcastu. Tym razem rozmawiam z Janem Zającem, badaczem, naukowcem, ale też właścicielem dobrze prosperującej firmy średniej wielkości. Rozmawiamy o tym, jak zrobić dobre wrażenie podczas rekrutacji, jak ułożyć sobie dobre relacje z szefem i być docenianym za swoją liderską pracę. Myślę, że temat bardzo ciekawy. Serdecznie zapraszam. Cześć, Jan.
Cześć.
Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za przyjęcie do podcastu. Cieszę też, że się mimo jakichś tam delikatnych przeziębień życiowych udało nam spotkać, bo jeszcze wczoraj wieczorem mi wysłałeś maila, po którym dostałem zawał serca, ale na szczęście, chyba że to był taki specjalny trik, żeby suspensu dołożyć, ale cieszę się, że się udało. Słuchaj, ja zacznę od takiego standardowego pytania. Kim jesteś? Przedstaw się. Co robisz?
Jestem przedsiębiorcą przede wszystkim obecnie. To jest moja rola główna życiowa. Kiedyś byłem przede wszystkim badaczem, byłem przede wszystkim pracownikiem uczelni Uniwersytetu Warszawskiego.
Ale ty dalej pracujesz.
Na Uniwersytecie Warszawskim nie zdarza mi się okazjonalnie prowadzić zajęcia różne, jakichś studiach podyplomowych czy tam szkoleniach specjalistycznych. Przy czym, wiesz co, to jest tak, jak to jest raz na dwa miesiące mniej więcej, to jest to fajne i ciekawe. Natomiast ja uciekłem z uczelni w momencie, jak już przestało mi to sprawiać trochę przyjemność, a trochę miałem inne priorytety życiowe. Stwierdziłem, że spędzanie czas wieczora z córką mało jest znacznie fajniejsze niż spędzanie tego wieczora ze studentami pierwszego roku uczącymi się statystyki na przykład, a zarazem nie dawało się jakichś tam względów administracyjnych tego uniknąć. Natomiast no tak, przez 10 lat byłem pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego. Większość z tego to był bardzo fajny, miły okres, który mi dużo dał. No ale od paru lat już nie jestem. Natomiast też jestem od ponad 10 lat prezesem, jednym z założycieli Soutrendera. To jest firma mała, 30-40
osób. Soutrender?
Soutrender, tak. Na dzień dzisiejszy mniej więcej 30-osobowa. Działają w branży SaaS-a, czyli robimy produkt, który ułatwia analizowanie kampanii komunikacji w mediach społecznościowych. Czyli jeszcze inaczej, są sobie firmy, które mają swoje profile na Facebooku, Instagramie, YouTubie i tak dalej. Coś tam postują, no i chcieliby wiedzieć, czy robią to dobrze, muszą jakieś raporty generować, muszą porównywać się z konkurencją, chcieliby wiedzieć, jak na przykład w tym samym budżecie dotrzeć do większej liczby osób i w tym wszystkim pomaga nasze oprogramowanie. To jest przede wszystkim do firm B2C, dużych reklamodawców oraz dla agencji reklamowych wszelkiego typu. No i to jest podstawa naszego biznesu, rozwijamy się dość harmonijnie, jesteśmy normalną, rentowną firmą, CIT płacimy, więc już chyba startupem nie jesteśmy od dawna z tego powodu.
No a to i taka zarazem... definicja startupu, że nie płaci CIT-u?
Tak, to jest rzadkie w sensie, bo to oznacza, że nie tylko jak płacisz CIT, to już nie tylko zarabiasz na bieżąco, ale jeszcze skonsumowałeś stratę, bo jednak zwykle jak ktoś jest startupem, to na początku ma stratę księgową, jakaś inwestycja i tak dalej. No i tą stratę potem skonsumuje i zaczyna płacić CIT, więc my płacimy.
Super. Super. Bardzo ciekawe. No i właśnie ja takim najczęściej, jak gdzieś tam, tak jak też to pierwszy raz mieliśmy okazję się zetknąć na żywo, to braliśmy udział w jakimś panelu na konferencji, nie wiem, czy to marketing, czy bardziej e-commerce, czy coś, to było w Krakowie.
Digital marketing coś tam, tak.
W Krakowie, w Parku Wodnym, tak. Boże, w Parku Wodnym, no park, tam Park Wodny jest obok, a to Multikino jest też na nie, Dobrego
w
Pasterza.
W Wodnym, tak, to może być dobry pomysł na kolejną konferencję, ale jeszcze nie byłem na konferencji w akwaparku. W kostiumach, prelegenci, widownia w gaciach.
Obawiam się, że mogłoby to zostać różnie przyjęte, tak jak kiedyś zaproponowałem swojemu zespołowi, żebyśmy w ramach integracji poszli na saunę i ku mojemu, bo jestem fanem sauny, ku mojemu szczeremu oburzeniu oni stwierdzili, że nie będziemy się oglądać na golasa. Więc myślę, że nie. I właśnie i w większości wypadków ty występujesz właśnie jako, nie wiem, albo founder z jednej strony, czyli założyciel, albo z drugiej strony jako ekspert od marketingu, social media i tak dalej, a tutaj chciałem cię trochę zahaczyć z innej strony, takiej stricte menedżerskiej, nie? I bo zakładam, że szczególnie jako no też wielu naszych, znaczy tak naprawdę nasi słuchacze, no to są szeroko pojęci menedżerowie, najczęściej też wyższego szczebla, ale bardzo często też niskiego i średniego. I szczególnie i dzielą się na tych, którzy są z korpo i na tych, którzy są z MŚP. No i wy się tutaj zdecydowanie zaliczacie do MŚP i często no, takim problemem na szkoleniach jest, czy na jakichś mentoringach i tak dalej, no trzeba jakoś zadowolić szefa. No to jest istotne. To w ogóle jest fajnie, jeśli ktoś coś takiego zauważy, że ważne, żeby twój szef był happy. No i chciałbym tutaj tak trochę podrążyć, co zrobić, żeby ten szef był happy. Takie pytanie na rozgrzewkę. Słuchaj, jaki jest taki wymarzony menedżer, którego byś zatrudnił bez namysłu? Co musiałby pokazać w CV? Co na rozmowie? Co podczas okresu próbnego?
No właśnie. Co ja przede wszystkim dla mnie wymarzonym menedżerem, którym zatrudnił bez namysłu, to jest menedżer z awansu wewnętrznego. Wybijający się członek, człowiek zespołu, który wie, jak my działamy jako firma, rozumie biznes, ma jakieś tam sukcesy i zarazem chce być menedżerem. To nie jest tak, że on nie wie, co innego ma zrobić, żeby awansować czy więcej zarabiać i jako jedyna ścieżka to, żeby być menedżerem. I tak jak się nawet zastanowiłem przez chwilę, to rzeczywiście w ostatnich latach gro naszych menedżerów pochodzi z awansu wewnętrznego i to się bardzo fajnie sprawdza. Oczywiście to tak nie przyszło samo, tylko jakoś na przestrzeni lat. Jeśli mówimy o rekrutacji zewnętrznej, no to ja myślę, że wymarzony no to jest po pierwsze ma jakieś konkretne doświadczenia czy skilla, którego ja nie mam i jeśli to bezpośrednio ja mam z nim pracować, no to ja się od niego czegoś nauczę, zrozumiem i będziemy lepsi w tym obszarze, bo on
czyli
to lepiej
nie taka osoba, która będzie taka jak tylko trochę gorsza, tylko żeby coś wnosiła.
Żeby coś wnosiła, tak, w swoim obszarze, jakimś konkretnym, marketing, sprzedaż, zarządzanie wytwarzaniem oprogramowania, cokolwiek innego, czy finanse chociażby. Zresztą w niektórych z tych obszarów jest dość łatwe jakiegoś konkretnego skilla zrobić. Jak się z zawodowym sprzedawcą i zarządzającym zespołami sprzedaży ma track record, no to dość łatwo jest sprawdzić, że on pewnie jest lepszy, bo ileś tych dealów zamknął, na iluś klientach pracował. Jak jest, pracuje w finansach, to często ma jakiś certyfikat, obrabiał takie budżety, takie spółki, pracował w spółce, nie wiem, giełdowej na przykład, czy na innym rynku regulowanym i znowu prawdopodobnie oznacza to, że ogarnia te tematy.
Jasne.
Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja bardzo chciałbym od początku czuć, że ta praca u nas dla tej osoby jest ważnym kolejnym krokiem w karierze. Że to nie jest tak, że on przychodzi, bo nie ma co robić, albo chce sobie odpocząć, albo słyszał, że małe firmy są fajne, tylko że to z czymś się wiąże. Na przykład to akurat jest jeden z case'ów, który u nas kiedyś zadziałał, czyli człowiek, który miał duże doświadczenia w zarządzaniu sprzedażą, u nas mógł odpowiadać za cały obszar revenue, czyli także za marketing, za obsługę klienta, co dla niego było wyzwanią, byłem pewną nowością. Dla nas no, to było ciekawe, bo jakby większy obszar sobą pokrywał. Też nasza sprzedaż wtedy była jakby trochę za mała, żeby te jego kompetencje się nie marnowały przy tak niewielkim zespole, dostał więcej. Więc to myślę, że jest ważnym argumentem. Pytałeś się o ten poziom CV, no to jeszcze myślę też kwestia firm, w jakich ta osoba pracowała.
Okej. Okay.
No my jesteśmy MŚP, jesteśmy małą firmą i też od paru lat prowadzimy, to akurat dość świadomie tak się udało zrobić, taką politykę, że raczej stawiamy, ten zespół nam nie rośnie ilościowo, a można trochę maleje, natomiast rosną kompetencje, skille pracowników. I to jest zupełnie inna rzeczywistość na przykład niż korporacyjna, czyli w tym momencie dość...
Czyli tam między wierszami, czy dobrze usłyszałem, nie wiem, powiedziałeś, że wolicie ludzi z MŚP.
Tak, wolimy ludzi dokładnie, z niewielkich firm i już... Może nie przekreśla...
No to jest inna specyfika po prostu. Znaczy nie, no to zwyczajnie jest inna specyfika. Na co innego musisz zwracać uwagę. Nie?
Tak, wiesz co, ja myślę, że tak jak sobie w ogóle też myślę o tym, dlaczego w ogóle ktoś do nas jako do firmy miałby przyjść, to myślę, że tutaj ktoś rozumie taką zależność, że z jednej strony w odróżnieniu od wielkiej korporacji u nas nie masz jednego wycinka, tylko szerszy obszar działań. Nie jesteś człowiekiem od jednej tabelki i od jednego sklepu, produktu, czegoś takiego, ale zarazem w stosunkowo niewielkiej firmie, którą jesteśmy, możesz objąć szerszy obszar, jak będziesz chciał, to wręcz całą firmę. Z drugiej strony, no już nie jesteśmy startupem w garażu, gdzie wszystko musisz zrobić samemu od zamiatania po wystawianie ofert, tylko wchodzisz w jakąś tam strukturę, która generalnie działa, są jakieś procesy, możesz coś poprawić, ustawić, ale nie zaczynasz od zera. To dla wielu ludzi było motywatorem. Myślę, że też niezłym wyróżnikiem jest, jeśli ktoś miał jakiekolwiek doświadczenia przedsiębiorcze, czyli nawet jeśli mu zupełnie nie wyszło, czyli był founderem, prowadził jakiś swój własny mały biznes, był early employee, wczesnym pracownikiem, wczesnym etapie rozwoju firmy, która potem wyrosła. No i kończąc jeszcze ten wątek z CV, znowu myśląc, ale to jest bardzo kontekstowe, o naszej firmie, naszej obecnej rzeczywistości, to pewnie ktoś z takiego super szybko skalującego się startupu, typu na przykład w polskich warunkach Booksy czy DocPlanner, który już jest startupem, gdzie pracuje 1000 czy więcej osób, działa na wielu krajach, to znowu jest to troszkę inne realia niż obecny nasz sytuacja, więc pewnie to by słabo pasowało. Z drugiej strony, gdybym miał firmę, którą bym teraz zaczynał i świadomie chciałbym iść ścieżką tego hypergrowthu i zarazem widział, no to pewnie bardzo bym sobie cenił pracowników. Tak jak przez pewien czas bardzo dobrą rekomendacją było, jeśli ktoś w polskich warunkach pracował w spółkach Rocket Internet, czyli takiego niemieckiej firmy, która była trochę funduszem inwestycyjnym, a trochę klonowała amerykańskie startupy w Europie. Oni rzeczywiście się dość szybko skalowali i zwykle to było taka doskonałość operacyjna, zarazem tam było bardzo taki ekstensywny wzrost, w sensie tam pracowało dużo ludzi, to polegało na tym, że się zatrudniało na przykład 20 tam studentów 4-5 roku, którym się płaciło stosunkowo niewielkie pieniądze, oni rok, dwa przepracowali, ci co byli lepsi awansowali, dostawali większe pieniądze. No i taki model w dzisiejszych warunkach znowu trochę inaczej to wygląda, chociaż dlatego, że tych studentów jest znacznie mniej na rynku i trudniej ich znaleźć, oni mają inne aspiracje niż taką pracę dość prostą odwalać od podstaw.
Jasne, no.
Oraz więcej trzeba im płacić, więc się niezbyt to troszkę opłaca. No ale to znowu, to jest kontekstowe dla konkretnej branży, natomiast myślę, że zwykle to, że w twojej branży działa ktoś, kto ma w miarę podobny biznes, jest trochę większy, ale nie 10 razy większy i dobrze go postrzegasz, to jest pewnie dość dobrą rekomendacją.
Czyli takie, nie chcę użyć tego słowa potworka, ale mi się nasuwa relevantne, czyli takie a propos doświadczenie, bo nie oszukujmy się, no pewnie no mi by też zależało, żeby na przykład ktoś przyszedł, kto mi przyniesie trochę know-how, nie wiem, z większej, ciekawszej, znaczy z większej firmy, która się bardziej rozwinęła i po prostu będzie wiedziała, co by ewentualnie tutaj można było usprawnić, a nie będziemy wspólnie wymyślać koło od początku. A na rozmowie co jest takie istotne? No bo to wiesz, co cię chwyta za serce, a co cię absolutnie za serce nie chwyta?
Wiesz co, to znaczy te, no jednak mamy jakichś tam rekruterów, którzy przy tym pracują, zwykle pierwsza rozmowa jest, chwyta na serce. W zasadzie ja powiem to nie na rozmowie, tylko to, że ktoś, kto chciałby pracować u nas, w jakiś sposób do mnie się dobije, bo albo mnie zna, albo przez znajomych, albo przez coś takiego. Więc niezależnie od procedury rekrutacji, ja wiem, że jest taki Marek czy taka Aneta, którzy chcą u nas pracować, bo to i pracowali w fajnych firmach, no i warto się takiej osobie przyjrzeć. Więc to już pokazuje trochę i motywację, i skuteczność. W przypadku stanowiska menedżerskiego, bo oczywiście kiedy się zatrudnia juniora, czy nawet specjalistę i to niekoniecznie od sprzedaży, to nie musimy czegoś takiego wymagać. Nice to have. Co jeszcze na rozmowie? No jest jakiś
ale
taki
to, to jak, no ale rozumiem, że też dajecie jakieś ogłoszenia, że na przykład szukacie lidera gdzieś tam. To się zdarza, czy nie?
W ostatnich latach, czy to się w ogóle zdarzyło? Znaczy w ogóle to się zdarzało w historii, ale stosunkowo niewiele. Znaczy normalnie zwykle specjalistów i juniorów no to rekrutujemy jakby normalną ścieżką ogłoszeniami i tak dalej. To ogłoszenie, w ogóle napisanie ogłoszenia jest bardzo fajnym etapem, bo to cię zmusza do przemyślenia, napisania czegoś, stworzenia roli, więc...
No tak. Natomiast... Co ta osoba się w ogóle ma robić?
Z różnych powodów tak głównie wychodziło w ostatnich latach, że byli dobrzy ludzie w rekrutacji wewnętrznej. Wiesz co, no jeden człowiek przyszedł rzeczywiście z ogłoszenia i został szybko u nas liderem i się fajnie sprawdza stosunkowo niedawno. I to był jeden taki przypadek na przestrzeni pewnie 3 czy 4 lat, ale kiedyś było inaczej. To wiesz, to też są pewne i fazy życia firmy, i fazy dojrzałości tego zespołu.
No wiesz, to nie tylko, bo to fajnie się wpisuje to, co powiedziałeś, w takie coś, co ja też ludziom gdzieś tam bardziej w takich prywatnych rozmowach, no ale tu w podcaście też uświadamiam, że właśnie, że jeśli jakieś ogłoszenie ląduje na tym przysłowiowym pracuj.pl, to znaczy, że to albo jest shitowa pozycja, albo oni są zdesperowani. Mówię o takich wyższych stanowiskach. Powiedzmy, nie wiem, lider zespołu i wyżej. No bo jak potrzebujesz takiego lidera, czy liderki najpierw, no to wiadomo, właśnie szukasz wewnątrz, szukasz, puszczasz wici po znajomych i tak dalej. Czy sobie przypominasz, kto się ostatnio do ciebie odezwał? A jak już to wszystko nie zadziała, to dopiero idziesz na bardzo jakieś takie szerokie wody typu właśnie pracuj. Zgodzisz się, czy nie? Widziałem, że tam tu się trochę...
No nie do końca.
A to dobrze, w końcu.
Kontekst, mój drogi, rynek pracy, w sensie na przykład w bieżącym roku kalendarzowym, to bym się z tobą nie zgodził, bo no, rynek pracy nawet w technologii jest jaki jest, sporo firm zwalnia, w innych ludzie nawet jak nie są zwolnieni, czują się niepewnie, nie widzą perspektyw i generalnie na każde ogłoszenie się zgłasza dużo więcej kandydatów i w tym więcej dobrych kandydatów i w tym więcej kandydatów, którzy mogą zacząć od zaraz, bo już są zwolnieni, bo są dogadani, że mogą...
Czyli mówisz, że po prostu to ma w tym momencie więcej sensu zwyczajnie.
Więcej sensu. Dwa lata temu, jak była taka większa gorączka, przynajmniej w technologii, no to rzeczywiście sensu miało to niewiele. Ale ja uważam, że ogłoszenie zawsze można wrzucić, bo to po pierwsze czasem się ktoś trafia po prostu, albo jakieś ciekawe, ciekawi ludzie, których warto poznać. Po drugie, no to pokazuje ogólnie, że firma działa, żyje, pojawiają się jakieś oferty i czasem ktoś, kto ogólnie tą firmę rozważa, a w tym momencie nie szuka pracy na tym stanowisku, ale a może będzie za pół roku, a może mu zostanie gdzieś w głowie. Nadal koszty ogłoszeń są stosunkowo niewielkie w porównaniu z wynagrodzeniami, z innymi elementami procedury rekrutacyjnej. Więc...
Jasne, jasne. Okej, i spodobało mi się też to właśnie, że szukacie wewnątrz, a niektóre firmy mają jakieś takie... I skąd to się wzięło? Bo tu chciałem też już tam kolejne pytanie, które mam przygotowane, to jest jak ta wizja twoja tego, skąd szukać tych menedżerów, jaki jest twój wymarzony menedżer, jak ona ewoluowała na przestrzeni czasu i może kiedyś było inaczej, ale wiem, że wiele firm żyje tym marzeniem, narzeka mi taki prezes, czy ktoś mówi, kurczę, no nie, no, no po prostu, no ja nie widzę tutaj, no tam Marysia to może, ale musiałaby to i to, Janek to może, a musiałby... Nie, po prostu znajdziemy taką idealną osobę na zewnątrz i próbują to szukać na zewnątrz, nawet przypominam sobie takiego klienta gdzieś z Podkarpacia, który takiego, wiesz, unicorna mi rozpisali, że ta osoba nie istnieje praktycznie i mówię, i ludzie, i oni wam, i po pierwsze ta osoba generalnie nie istnieje, a wy jeszcze chcecie, żeby się do was relokowała pod Rzeszów. No i tak, też musieli ewoluować do kwestii, że może jednak wewnętrznie sobie kogoś wyhodują. Czy u ciebie też takie, nie wiem, jak u ciebie następowała ta ewolucja podejścia do wymagań, do tego skąd, czy z zewnątrz, czy z wewnątrz?
No zmieniało się na przestrzeni lat i znowu, wiesz, firma się zmieniała, moje myślenie. Na początku to się w ogóle o tym nie myślało, plus też myśmy zaczynali ponad 10 lat temu. Wtedy ten rynek pracy czy postrzeganie raczkujących firm był trochę inny. Myśmy w pierwszych latach i przez nasze małe ogarnięcie tematu, ale też przez postrzeganie firmy takiej, głównie byliśmy w stanie rekrutować znajomych, studentów, znajomych, znajomych i tak dalej. Po prostu 10 lat temu ludzie z jakimś konkretnym doświadczeniem portfolio niekoniecznie w ogóle chcieli pracować w takiej firmie, chcieli pracować w banku, w konsultingu, może w jakimś dobrym software house, ale to już niekoniecznie. Później po paru latach się zmieniło, my też byliśmy trochę więksi, fajniejsi pewnie dla pracownika i się okazało, że coś można. Postrzeganie rekrutacji wewnętrznej. No to wiesz, jak masz zespół, który jest mały i też ci ludzie są mało doświadczeni w większości, to w zasadzie tak naturalnie się jacyś liderzy zawsze wyłonią. I oni na tym wstępnym etapie to pewnie nie ma nikogo lepszego, bo znają wszystko od podszewki.
Dokładnie.
Potem jak jesteś trochę większy, to bardziej to strukturyzujesz, ubierasz w jakiś proces. My staramy się chyba w zasadzie w każdej rekrutacji zobaczyć, czy na pewno nie mamy kogoś w środku. Mówimy w zespole, że będziemy taką rekrutację robili i ktoś się zgłosi. To czasem nas samych zaskakuje, bo chcą ludzie zespół zmienić czy coś. Jak to zadziała,
tak,
to jest super.
Niesamowite. Po prostu gadaj z ludźmi na tych one-on-one'ach, bo nagle się okazuje, że nawet nie wiesz, a masz bardzo chętną osobę gdzieś w środku.
A w sensie to nawet w większych korporacjach tak bywa, że działa i myślę, że to jest generalnie fajne, bo daje ludziom możliwość większego rozwoju, zostania na dłużej w organizacji, czasem zebrania jakiegoś feedbacku, bo też kurczę, wiesz, czasem jako pracownik szeregowy, wydaje mi się, że Jezu, czy ja już się nadaję na to stanowisko, czy jeszcze nie? I mimo wszystko sprawdzenie tego wewnątrz firmy, gdzie na początku się nawet może nikt nie dowiedzieć, porozmawiasz sobie z panią z HR-ów, czy tam z rekruterem, których znasz, bo są twoimi kolegami, dadzą ci jakiś feedback, czy się w ogóle nadajesz, też jest pewnie dużo bezpieczniejsze niż tam gdzieś rozsyłać CV po świecie, bo ktoś gdzieś rekrutację. Mieliśmy nawet, zwykle to jest tak u nas, że tam jest jeden kandydat z rekrutacji wewnętrznej na stanowisku, ale była sytuacja, kiedy były dwie osoby i tam troszkę rywalizowały, tam w fair atmosferze, no i rzeczywiście jedna z nich była lepsza od tej drugiej w tym procesie. I spoko. No bywają sytuacje w tej rekrutacji wewnętrznej, kiedy ktoś chce, a widzisz, że się nie do końca nadaje.
I co wtedy?
No, a co wtedy? Czy wiesz, też na szczęście znowu jakby... Po pierwsze, no to u nas jest tak, że jest decision maker, hiring manager, którym nie muszę być ja. Jest dana osoba i to ona ma ostateczną decyzję, tam zasięga opinii innych. po drugie, znowu będąc stosunkowo małą firmą, no to podchodzimy indywidualnie, czego tej osobie brakuje, czego musiałaby się jeszcze nauczyć, czy wierzymy w to, że to się stanie.
A są takie osoby, no dobra, to jeszcze no. Tak, zero bullshit, ale są takie osoby, gdzie ty po prostu, ona przychodzi do ciebie, no ja mam taką jakąś sytuację z przeszłości swojej przed oczami, przychodzi do, i ty wiesz, że no to musiała być chyba jakaś 10 lat musiałoby minąć, głęboka psychoterapia i jeszcze może trzy dodatkowe fakultety w międzyczasie i może wtedy ta osoba by się nadawała. Co mówisz byłeś w takiej sytuacji, co mówisz takiej osobie?
Nie mogę sobie przypomnieć bezpośrednio, natomiast mieliśmy sytuację powiedzmy rekrutacji wewnętrznej, kiedy jeden gość się zgłosił, przeszła ta osoba tę rekrutację, no i potem się to okazało po paru miesiącach, że to nie do końca trybi, trochę inaczej ustrukturyzowaliśmy te zespoły, ta osoba przeszła na pozycję tam specjalisty i się okazało, że wszyscy są zadowoleni.
Czyli była szczera rozmowa po prostu.
Była szczera, w sensie wszystko, i ten gość jakby jako indywidualny performer do dzisiaj dobrze działa, jest tam coraz lepszą osobą, natomiast zdjęcie mu jakichś obowiązków menedżerskich, komunikacyjnych, troszkę jemu życie ułatwiło, a okazało się też, że można zespół inaczej przeorganizować. Stanowisko nie jest potrzebne. No szczera rozmowa, wiesz, no my się staramy na szczerość stawiać, mamy taką wartość.
Szczerość w naszym zespole to norma.
Gratuluję. Gratuluję.
Czyli dla tych spośród słuchaczy, którzy chcieliby się gdzieś wewnętrznie zarekrutować, no to też bądźcie gotowi, że możecie, zgłoście się wyżej, zgłoście tą potrzebę do szefa, do HR-u, gdzieś, bo oni mogą być w ogóle pozytywnie zaskoczeni. A z kolei dla tych wyżej, tu takie takeaway próbuję wyciągnąć, miejcie na to oczy otwarte, bo mogą to być naprawdę naprawdę fajne osoby i możecie być pozytywnie zaskoczeni. Wy chyba po prostu nie macie tego problemu. Ja myślę, że to często wynika z problemu osobowościowego, który ja mam na przykład, czyli nie to, że tylko po prostu jakieś takie, nie wiem, zawyżone wymagania, perfekcjonizm nadmierny i tak dalej, że po prostu, wiesz, patrzę na tych ludzi z zespołu, znaczy no ja mam nadzieję, że już jestem w miarę wyleczony, ale to nigdy nie jest całkiem. Patrzę na tych ludzi z zespołu i mówię, nie, kurczę, to robi nie tak, nie, tu się nie nadaje, to. Ja sobie znajdę idealną osobę z zewnątrz.
To zwykle nie istnieje, plus więcej, tak. Dłużej zajmuje, więcej kosztuje. No ale wiesz, to znowu na to jest pewna rada, że jednak skorzystanie z profesjonalisty, czyli zwykle firma mająca tam 20 parę i więcej osób, to ma kogoś, czy to od rekrutacji, czy szerzej od HR-ów. Można sobie freelancera godziny wykupić, można sobie w firmie specjalistycznej. Zwykle te osoby mają dobre kompetencje interpersonalne, wiele już sytuacji widziały, więc są w stanie ocenić i czasem też tak spojrzeć trochę z boku właśnie, że o, ten to chyba ma potencjał, albo ta osoba, no to nie, to jednak sorry, zrobimy.
I powinny cię uświadomić, że na przykład szukasz, nie wiem, za 6,5 brutto w Warszawie kogoś z jakimiś ekstremalnymi kompetencjami i no nie.
No to tak, w sensie jakby jest coraz większa przejrzystość rynku pracy, wynagrodzeń i mniej więcej można zobaczyć dokładnie, jakie te stawki są i one zwykle nie są od czapy, więc
okej. No dobra, a tak z drugiej strony, co dyskwalifikuje? W sensie i w takiej rekrutacji wewnętrznej, i w CV, i na rozmowie, że po prostu tak gadasz z tą osobą albo widzisz to CV i myślisz sobie, nie, to nie będzie dobry lider, to nie będzie dobry menedżer. Przede wszystkim właśnie od tej strony menedżerskiej, nie?
Wiesz co, no chyba znowu, pewnie jest to częściowo kontekstowo, ale na przykład w naszej sytuacji, no to chyba za każdym razem się w sumie nacinałem, jeśli był ktoś, kto bardzo często zmieniał pracę. Bycie tak zwanym skoczkiem, zwłaszcza w przypadku menedżerów, ktoś masz nawet super firmy, wszystko fajne, po pół roku, rok w każdym miejscu i nawet jeśli próbujesz wyciągnąć referencję, wszystko jest okej. To zwykle jednak na końcu nie jest okej. No kurczę, jednak menedżer to raczej powinien coś dowieść, zrobić i umówmy się, no co ty jako menedżer możesz w pół roku czy nawet w rok osiągnąć? Stosunkowo niewiele jest takich projektów czy miejsc, że naprawdę jakby zrealizujesz swoją misję, już nie ma dla ciebie roboty, masz tak super kwalifikacje, przychodzisz w kolejne miejsce. Zwykle to się wiąże albo z jakimś czy to konfliktami, czy z tym, że ta osoba no właśnie nie może dłużej utrzymać uwagi albo się nudzi, nuży. Tak jak powiedziałem, żeśmy parę lat temu próbując sformułować jakąś taką strategię, no to stwierdziliśmy, że jednak staramy się stawiać na to, żeby nasi pracownicy z nami te kilka lat spędzali, rozwijając się na to dość niskiego właśnie w kierunku wyższych poziomów, tak to nazwijmy. I jakoś to się udaje. Oczywiście różnie jest w technologii, łatwo nie jest i ludzie są młodzi, inteligentni, mają dużo propozycji pracy ciekawych, no ale są tacy, którzy spędzają trochę czasu i bez zwłaszcza w przypadku menedżera, rekrutacja kogoś, kto potem za rok zaczyna się odgadać za kolejną pracę.
Bez sensu, nie?
Zupełnie bez sensu.
Czy na przykład jeden z tych powodów, który tam wymieniłeś, to tak nie wiem, to się chyba wiąże, taka trochę nielojalność też, czyli że ktoś po prostu ma trochę gdzieś swój zespół i tak dalej, i ktoś mu dosłownie oferuje 750 brutto więcej i on tam idzie, co jest po prostu dla mnie absurdem już przy takich zarobkach rzędu, nie wiem, 10 brutto wzwyż. To po prostu zostawianie firmy po 9 czy 10 miesiącach, bo ktoś ci dał 500 zł więcej.
Tak.
No nie. Właśnie, no, ja nie zaryzykuję jako pracodawca, że za rok znowu będzie podobna sytuacja i ja cię wdrożę w tym czasie, a ty mnie po prostu zostawisz.
No, mówiliśmy, więc też myślę, że jakaś taka sytuacja, kiedy wydaje mi się, że to byłby regres dla danej osoby pod kątem firmy, wielkości zespołu, to jest powiedzmy przynajmniej duży znak zapytania. W sensie
podejrzane to jest,
podejrzane,
nie?
Dlaczego, co za tym... To nawet nie mówię, że to musi być coś szczególnie złego, tylko po prostu ten ktoś ma zupełnie nierealistyczne oczekiwania. Bo na przykład, nie wiem, sam chciał założyć firmę, ale nigdy się nie odważył i teraz myśli, że przejdzie do takiej stosunkowo niewielkiej firmy, to będzie prawie jak przedsiębiorca. I wtedy
drugi po Bogu.
Drugi, tak, no spoko, ale gościu, co ty o tym wiesz, co ty robiłeś? Pracowałeś w wielkiej strukturze korporacyjnej, gdzie miałeś od każdego zadania miałeś wyznaczony zespół i tymi klockami zakładałeś, a teraz niektóre rzeczy musisz zrobić samemu, inne musisz zrobić nieperfekcyjnie, ale w 3 godziny, a nieperfekcyjnie zamiast tego, żeby perfekcyjnie w 3 tygodnie. I czy ty będziesz się w stanie zaadoptować takiej sytuacji? Więc to myślę, że jest dość istotne. Stąd zwykle tam staramy się jakoś takie elementy behawioralne mieć w tym wywiadzie.
Właśnie, czy... na to tutaj sobie ostrze zęby.
No.
To co tam się musi pojawić, czy w CV, czy na rozmowie, czy nawet na okresie próbnym?
O Jezu, to są zupełnie różne rzeczy, wiesz, CV, rozmowa, okres próbny i tak dalej. Staramy się jak tylko możemy.
Mamy czas.
Mamy czas.
Wiesz, taśma nam się nie skończy w kamerze.
Zadania staramy się też wrzucać. To zadania są bardzo ważne w procesie rekrutacyjnym. Pytając jakieś konkretne osiągnięcia, porażki, sukcesy, no to na przykład, wiesz, czerwoną flagą jest, jak ktoś ma same sukcesy, jak próbuje ci przemycić, tak. Jaka jest pana wada? No czasem za dużo pracuję na przykład, bo jestem perfekcjonistą, tak? No to wypytanie o jakieś sytuacje, no i wychodzi, że wszyscy coś źle zrobili, w sensie w tamtej firmie to szefowa marketingu nic nie umiała, gościu od sprzedaży to w ogóle był zupełnie niekompetentny, a od produkty był spadochroniarzem i ja trzymałem...
A, czyli że przychodzi osoba, już nie mówimy gość, może być też niewiasta i po prostu wszyscy w tej firmie wszyscy dookoła byli źli. Tory były złe i w ogóle wszystko było złe.
Produkt nie taki, tak, programiści nie dowozili, procesy były schrzanione i ja tam sam trzymałem przez kwartał na barkach tą firmę, ale dłużej już nie chcę. No i to nawet jeśli to było prawda, może tak być, to mimo wszystko coś może jest nie tak, bo na przykład zadajesz pytanie, czy ta nie jest osoba, która wszędzie widzi wrogów, albo która najlepiej funkcjonuje w sytuacji zagrożenia. O, to z tym się spotkałem, z takim przypadkiem, w sensie zdarzają się osoby i mogą być niezłymi menedżerami, które świetnie działają, kiedy się bronią albo atakują, bo są takie rynki czy takie firmy, gdzie jest walka i jakby w sytuacji walki...
Czyli wojownik.
Wojownik, tak. Słuchaj, w niektórych sytuacjach to jest super, tylko co jeśli... W twoim biznesie, w twoim świecie tej walki jest stosunkowo niewiele, to wtedy ten wojownik, nie mając tych wrogów poza firmą, zaczyna sobie szukać tych sytuacji walki wewnątrz firmy. I nagle się budzisz w sytuacji, gdzie kurczę, masz firmę 40 czy 30 osobową, a niewielkie działy zaczynają ze sobą się naparzać jak w korporacji.
Czyli czy zgodzisz się, że na przykład osoba z totalnie, kurczę, to już nawet nie znowu nie CV, nie coś tam, tylko nie już w trakcie behawioralnie, tylko nawet po CV widać, że osoba właśnie z totalnie innego świata, środowiska. Ja znam taki software house, który bardzo miał duże problemy, bo właśnie został zatrudniony człowiek, który miał doświadczenia w tak zwanym sektorze publicznym. Bardzo doświadczony menedżer, ale z sektora publicznego, no po prostu gdzieś tam w urzędach marszałkowskich, nie tylko i tak dalej, i tak dalej. Od zera do bohatera, tam się wysoko dochrapał, no ale miał kompletnie inne podejście do ludzi niż, no umówmy się, w takim troszkę mięciutko rozpieszczonym środowisku, no i tam się działy straszliwe rzeczy.
Tak, to na pewno. Wiesz, naszym, znowu, możesz też myśleć jakby co dla twojej firmy jest dobre, jakie jest twoje, brzydko mówiąc, employer value proposition. Znowu, gdzie my będąc stosunkowo niewielką firmą produktową, to już jakiś czas temu zauważyliśmy i to powiedzmy dopracowujemy. Dość ważnym argumentem, zwłaszcza dla ludzi technicznych u nas pracujących, jest to, że jeśli pracowali wcześniej w software house'ach, firmach produktowych, już nie mówiąc o body leasingu, gdzie byli rzucani z projektu na projekt, mieli małą kontrolę, czy u nas trafiają do spójnego środowiska jednego projektu. Ma sens, jeśli teraz dzisiaj zrobisz coś dobrze, to za 3 miesiące i za rok ty sam i twoi koledzy, twoje koleżanki będą mieli lepiej, to jest dla wielu osób dość duża motywacja, że masz, pracujemy generalnie w dość nowoczesnych technologiach i staramy się, żeby nasi ludzie mieli duży wpływ na wybór tych technologii. Znowu jest to dość ważny argument w porównaniu z kimś, kto właśnie będzie w dużej firmie ma narzucone od 10 lat to samo i nic nie możemy zrobić.
Bo... Tak.
No i jakby to takie rzeczy patrzysz, w sensie na przykład widzimy, okej, pracował w software house'ach, no to pewnie czegoś się tam nauczył robić, pracował w kilku software house'ach, więc poznał różne kultury pracy, ma jakieś doświadczenie, też jest to fajne, no to sprawdźmy, czy on rozumie, czym się będzie ta praca u nas różniła, bo może tak, bo może to jest ten właśnie kolejny etap w karierze.
Jesteście otwarci. A jeszcze jakieś poza mówieniem źle o ludziach z poprzedniej firmy, tak nadmiernie, pytanie, ja na przykład miałem coś takiego, jak rekrutowałem menedżerów, że jak przychodziłem do tego, a ma pan, pani do nas jakieś pytania i no literalnie nie raz, nie dwa mi się to zdarzyło, że pierwszym, a często jedynym pytaniem, jakie potencjalny menedżer miał do mnie, to jest, czy jest multisport.
Okej, tak, to raczej nie, dokładnie. Zwłaszcza, że to zwykle w ogłoszeniu jest napisane.
Tak, zwłaszcza, że tak, a i tak jak tam próbowałem kogoś, mówię, człowieku, no idziesz do firmy, tam przecież każda firma ma trochę inną strukturę, inny sposób, nie wiem, startowania projektów, rozliczania, o tyle rzeczy można z programów motywacyjnych dla ludzi, systemów oceny rocznej na przykład, jeżeli masz być tym liderem, jest tyle rzeczy, o które warto się dowiedzieć, czy ty w ogóle chcesz tam pracować. O multisport zapytaj pana lub pani rekruterki mailem po rozmowie.
Słuchaj, myślę, że niezłym takim pytaniem jest właśnie pytanie na przykład w ogóle dlaczego ludzie, czy do waszej firmy, czy do konkretnego zespołu, dlaczego oni przychodzą i po co, dlaczego tam pracują, ale
i
zarazem
i
też dlaczego
oczekuję,
odchodzą.
Że ci powiedzą, że marzyli po prostu od pierwszego dnia.
Nie, kandydat. Kandydat, czyli mówi generalnie on z kimś tam będzie pracował i on się pyta tego rekrutera, czy swojego tam hiring menedżera, zwierzchnika przyszłego właśnie to, dlaczego ci ludzie u was pracują, co ich motywuje, albo z jakich powodów odchodzą i czego wynika. I to raz, że no, lepiej poznać specyfikę
firmy.
Czyli
to jest świetne pytanie dla kandydata, które...
Od kandydata, który kandydat zadając w jakiejś tam późniejszej fazie rekrutacji pokazuje, że myśli, że robi. No wszystkie sytuacje, kiedy kandydat się, czy kandydatka pokaże, że nie pamięta z jaką firmą rozmawia, czym ta firma się zajmuje, no to jest wszystko in minus. Albo jak bardzo powierzchownie poświęcił 2 minuty na research, ale udaje, że świetnie rozumie biznes model. Z drugiej strony, jak poświęcił więcej czasu, super. A u nas to świetnie działa i pewnie też w przypadku menedżera jakiegoś takiego związanego z technologią czy sprzedażą w ogóle jest takim warunkiem koniecznym, sprawdzenie produktu. No kurczę, jesteśmy SaS-em, mamy produkt, który się wisi
demo,
na stronie, jest
free demo trial, wersję, tak.
Demo wersję, jak jesteś sprytny, to się jeszcze umówisz z jakimś handlowcem na demo, żeby coś powiedział, wytłumaczył. Bardzo mało ludzi to robi i zarazem to jest duży wyznacznik i motywacji i tego, że znowu rozumiesz, gdzie idziesz. Patrz z perspektywy pracodawcy, to tak naprawdę ryzyko to nawet nie jest takie, że przyjdzie zły kandydat, bo go odrzucisz. Największe ryzyko to jest takie, jak wybierzesz osobę, która ci po miesiącu, 3 albo 6 miesiącach okaże się niepasująca, co i tak raz na jakiś czas się zdarzy. I jeśli to ryzyko w jakiś sposób jesteś w stanie ograniczyć też przez to, że rekrutującemu wydaje się, że ty wiesz, gdzie idziesz i po co idziesz, no to już jesteśmy dużo bliżej.
No przyszło mi do głowy coś takiego, że teraz, i że to naprawdę tak współcześnie często wygląda przy rekrutacji, nie tylko może współcześnie, że ty nie odrzucasz jakichś kandydatów, bo są słabi albo bo mieli jakiś problem, tylko że inni byli lepsi. No to... w drugą stronę, nie? Czyli tak. Dlatego czasem, tak parafrazuję to, co powiedziałeś, dlaczego czasem warto zrobić tą, jak to Amerykanie mówią, extra mile, czyli właśnie pogrzebać trochę w produkcie, trochę więcej coś doczytać, może jakiś podcast z założycielem bo jeżeli na końcu się okaże, że jest Aneta i Marysia i obie są tak samo dobre, ale Marysia jednak właśnie widać, że wykonała te rzeczy, które ją kosztowały 1,5 godziny ekstra wysiłku, to wiadomo, że weźmiemy tą osobę, która jednak się bardziej postarała zwyczajnie. Nie?
No i pamiętajmy też, że na koniec jeszcze świat jest mały, zwłaszcza w przypadku menedżerów. Przedsiębiorcy znają się nawzajem, coraz lepiej networkują także w Polsce i jak na przykład słyszysz od kandydatki, o widzę, że pani tam pracowała 3 lata temu w firmie X, a później pani zmieniła jej, to niech pani opowie coś więcej. Mhm. A nie, bo to tam ja wszystko zrobiłam, tam się rozwinęłam od asystentki po szefową działu i już potem odeszłam, bo tam były inne ciekawe propozycje. No i wszystko spoko, no to potem piszę do prezesa firmy wieloletniego, tak, taka pani, bo nas pamiętasz. Jasne, że pamiętam, zwolniliśmy dyscyplinarnie i do tej pory się procesujemy. Mm-hmm. No i to mówisz, kurde, no. Czy po czyjej stronie jest racja, jak to wygląda, to jeszcze możemy mówić, ale jeśli ktoś mówi w taki sposób i to raczej nie budzi mojego zaufania. Pewnie
znaczy,
bym wolał,
to, wtedy, że to ta kandydatka naściemniała w takim razie, nie? To no, mogła przy tym, tak.
Tak, gdyby powiedziała, że nie, mieliśmy konflikt, mamy otwartą sprawę prawną w sądzie, nie chce się wypowiadać albo czują się źle potraktowane, okej, no. Nie musi, to jest pewnie jakoś bardziej do przyjęcia i dość często się zdarza, albo nie no, wszystko było super w tej firmie, osiągałem sukcesy, tylko po prostu tam, nie wiem, finansowanie się skończyło i stwierdziłem, że będzie bezpiecznie, jak gdzieś pójdę. Dzwonisz do foundera, no pamiętam doskonale, wywaliliśmy po okresie próbnym i żałowaliśmy, że tak późno. To jest coraz lepiej sprawdzalne, weryfikowalne w Polsce. Oczywiście znowu, małe firmy, i tam, gdzie masz bezpośrednio do czynienia z przedsiębiorcami, będą pewnie znacznie bardziej skłonni, żeby takie ekstra mile robić, niż jakaś wielka struktura, gdzie czasem chodzi o to, żeby po prostu zapełnić wakat i może niekoniecznie ktoś będzie w stanie ten krok zrobić, albo ten, kto to robi, rekruter jest tak daleko od tych innych przedsiębiorców, że to zebranie referencji byłoby praktycznie niemożliwe.
No, tak się uśmiecham, bo przyszedł mi do głowy bardzo niepoprawny politycznie przykład. Pewno kojarzysz gościa, nazwiska nie pamiętam, który w bardzo dużej firmie informatycznej SEE próbował założyć związek zawodowy. Sytuacja, która się z rok temu odbiła dość szerokim echem tu i tam w polskim internecie. No i tam chyba go nie sprawdzili, bo później jak wyszło, to się okazało, że on był taki troublemaker już w kilku poprzednich firmach. Zasadniczo był tam po pół roku i głównie właśnie zajmował się czytaniem regulaminu pracy, jakimiś tam innymi rzeczami.
No ale na koniec w sensie ja już, wiesz, tak się nie wczytywałem, jak ty case pamiętam, natomiast pierwsza wiadomość, że tam firma dość duża zwalnia kogoś na próbę założenia związków zawodowych, to jest słabe, no bo jest to działanie bezprawne.
Jest to słabe, bo jest to działanie bezprawne. Ja powiem tak, ja ich rozumiałem, ale oni to po prostu zrobili, mam nadzieję, że wyciągnęli wniosek PR-owo różny. Mogli znaleźć 500 innych powodów, żeby to zrobić. No bo to akurat był wiesz, obszar IT, gigantyczne zarobki i tak dalej. I w tym momencie, jeżeli wiesz, jeżeli masz 20 tysięcy brutto miesięcznie, owocki, przerwy, nie wiadomo co potem wyciągasz swojemu przełożonemu, że musiałeś 5 minut nad godzin zrobić w zeszłym miesiącu, no to po prostu jest to trochę dziwne.
I to częściowo by się dało dobrym wywiadem behawioralnym sprawdzać, tak. No bo się znowu pytasz jakieś sytuacje, kiedy trzeba było, że tak powiem, za dużo popracować. Kurczę, w każdej normalnej pracy takie sytuacje się zdarzają.
Czasem no nie wyobrażam sobie tak.
A jeśli ktoś mówi, że nie miał takich sytuacji, się zastanawiasz, czy jego stanowisko było w ogóle potrzebne i czy miał cokolwiek do roboty w tym poprzednim miejscu. No. I mówisz, jak reagował, nie wiem, czy chciał odbioru dni, czy miał to w nosie, bo i tak nie ma nic innego w życiu do roboty i to też się zastanawiasz, że to jest tak dobrze. Na przykład ja z jednej strony oczekiwałbym, że osoby pracujące ze mną, zwłaszcza na jakichś wyższych stanowiskach, rzeczywiście co jakiś czas będą w stanie podjąć jakiś dodatkowy wysiłek, bo coś się wydarzyło, które jak najlepiej, jak sobie jak najszybciej rozliczą, ale nie chciałbym, żeby ktoś stale pracował, robił nadgodziny, bo to jest coś nie tak. Albo zła struktura, albo może ta osoba robi jakieś rzeczy za dokładnie, albo nie to, co trzeba do końca.
W pełni się zgadzam. Zdrowy balans. To nie jest normalne, że siedzimy po prostu ciągle jak Japończycy do 22, ale z drugiej strony jest dla mnie absurdem w drugą stronę, że na przykład mamy jakiś ważny moment, nie wiem, no już mówiąc po języku IT, jakiś deploy ważnego czegoś, na co nasz kluczowy klient czeka i trzeba po prostu zostać, i coś tam mamy lekkie problemy i trzeba zostać w piątek do 20.
A kto deploya w piątek robi? No sorry, no. No dobra, to jest twój politykom menedżera, że dopuściłeś do deploya w piątek.
Dobrze,
no.
W środę. Okej, dobra. W środę. Nie? I że trzeba po prostu zostać do tej 20 i to jest po prostu takie halo, że o mój Boże. Nie? Dobra, to teraz ocena. Wy jesteście data driven. bardzo data-driven. No ja myślę, że też to ten twój background akademicki, tak można powiedzieć, też cię w tym kierunku pcha. Mówiłeś o statystyce, jeszcze dorzucę, że to może być niewdzięczne uczenie studentów, bo oni jeszcze tego nie chcą.
No tak.
Jakbym miał małą grupę, która chce, jest zajawiona tym, to jest zupełnie co innego niż jak po prostu masz przed sobą grupę, która traktuje to jako dopust Boży i po prostu tylko chce, żebyś im wpisał tą czwórę i... No dobrze, jesteście data driven. Czy jak oceniacie menedżerów? Czy tam też zaprzęgacie jakieś narzędzia, nie wiem, robicie jakieś metryczki, wykresy, ankiety wewnętrzne, coś tam, czy to jest, czy robicie to bardziej ilościowo, czy jakościowo i jak?
Wiesz co, przede wszystkim zgodnie z zasadą zdrowego rozsądku, jesteśmy dość małą firmą i tych menedżerów to mamy kilkoro w danym momencie, więc to nie ma sensu robić jakiegoś wielkiego systemu oceny pracowniczej. Nie mamy też oceny 360, jak ja się zastanawiałem na tym, a jak się podpytałem paru moich znajomych mocno siedzących w tych tematach, to był głos jak jeden mąż, że w Polsce to się za bardzo, po pierwsze to się ogólnie
ciekawe,
za bardzo nie sprawdza.
Rozwiń.
Wiesz, ja im uwierzyłem, bo i naprawdę w tym siedzą, tam jakieś mają firmy konsultingowe, szkoleniowe osoby, że w Polsce ocena 360 się ogólnie niezbyt sprawdza ze względu na małą otwartość ludzi i po drugie, że jeśli my jesteśmy małą firmą, gdzie ludzie ze sobą rozmawiają i przynajmniej czasem w trosce takie rzeczy przekazują, w momencie jak to zinstytucjonalizujemy, to stracimy trochę to takie rozmawianie wprost. Pewnie inaczej bym się odpowiedział, gdybym miał tu jakąś wielką strukturę 200-osobową na kilku kontynentach w różnych strefach czasowych, to pewnie już bym bardziej szedł w formalizację. Natomiast słuchaj, no dla nas podstawą do oceny performance'u jest taki system OKR-ów. To mamy od 2017 roku, z kwartału na kwartał. Troszkę tam udoskonalamy, pieścimy, zmieniamy, ale z grubsza jest to niezmienne. Te OKR-y są przypisywane per zespół, są przypisywane indywidualnie, no i mniej więcej wiadomo...
Dla tych, którzy, słuchaczy, którzy pierwszy raz słyszą to określenie i nie wiedzą, czy ich nie obrażasz, mógłbyś troszeczkę...
Tak, ale objective and key results. Ale wiesz, ty powinieneś teraz wyjechać i o tym mam właśnie odcinek 75, tu jest link.
Jeszcze nie, ale pracujemy nad tym.
Okej, okay. Dobra, to jest taki system OKR, objectives and key results. System stawiania celów, który tak naprawdę w każdej firmie wygląda troszkę inaczej, jest o tym kilka książek i w każdej książce też jest trochę inaczej. I okej, w sensie jakby nikt tego na pewno na świecie nie robi by the book, każda firma ma jakieś swoje małe odchylenie, natomiast z grubsza chodzi o to, że te cele powinny wychodzić przede wszystkim od zespołów, czy tam odpowiednio pracowników, są kaskadowane, no znowu w naszym przypadku to jest poziom ogólnofirmowy, i potem z tego wychodzą cele zespołowe. Zespoły mogą mieć takie, które nie odnoszą się do ogólnofirmowego, bo tam w węższym obszarze coś jest ważne.
Ale byłoby dobrze, żeby coś tam się odnosiło. Czyli to dla mnie to są tam takie dwie cechy, nie? To kaskadowanie, czyli żeby nagle się nie okazywało, że wszystkie cele danego zespołu są po prostu nie mają nic wspólnego z celami. Z celami firmy, bo tak jak powiedziałeś, wiadomo, że część tych celów mogą być wewnątrz zespołowe, nie wiem, ludzie mają się gdzieś tam rozwijać, coś robić dla działu i tak dalej, no ale przynajmniej część powinna być kaskadowana, czyli mieć coś wspólnego z tym, z tymi celami. I co jeszcze tak dla ciebie te OKR?
W naszym rozumieniu bardzo ważne jest jakby przyzwolenie na nieidealne zrobienie tego. Żeby to było ambitne, to ludzie się nie powinni bać, czyli w naszym przypadku jest tak, że jakby od, my sobie jeszcze to kolorujemy, jest czerwono, pomarańczowo, zielono, jak od 70% jest już na zielono, czyli na przykład jeśli sam sobie poznaję, że moim celem jest w tym kwartale zdobyć 10 klientów z branży mleczarskiej i zdobyłeś 8, ale tam i sam proponuję sposób liczenia, oczywiście tam procent 8 na 10, 80%, to już masz zielone i już ci dobrze poszło. Dlatego, żeby ludzie się nie bali stawiać ambitnych celów, do których dążenie, no wiadomo, czasem nie wyjdzie, ale to już jest nieźle. Jak powiedzmy zrobiłeś 4 na 10, 4%, no to znowu u nas między 30 a 70% jest pomarańczowe i czerwone jest poniżej 30%. Natomiast poza KR-ami myślę, że z jednej strony to jest, wiesz, no wiesz, do czego masz wpływ na to, do czego dążysz, jest to zapisane.
Czyli tak naprawdę, czyli tak naprawdę poza OKR-ami odnośnie tej oceny ludzi nie ma tak, że nie wiem, wystawiasz im oceny w innych obszarach, tylko z OKR-y widzi. Albo zalicza, jest tam, nie wiem, właśnie tak czerwony, pomarańczowy, zielony, plus twoje subiektywna ocena odnośnie jakaś pewnie behawioralnych też. tematów.
To znaczy, wiesz, no te OKR-y to poza tabelką, kolorkami i procentami w tabelce, to jednak mówienie o tym, bo mamy one-on-one i rozmawiamy na one-on-one'ach jak idzie, to ten sposób wyjaśnienia, bo każdemu raz na jakiś czas coś nie wyjdzie, będzie miał na czerwono, jeśli ma cały czas zawsze na zielono, to być może robi zbyt mało ambitne te cele i jest to dość mocno zachowawcze. Też takie accountability wobec innych członków zespołu menedżerskiego. My, wiesz co, my te OKR-y napierniczamy, co miesiąc mamy spotkanie zespołu zarządzającego, to jest w dużym stopniu poświęcone
tym OKR-om. Nie odwołujecie nigdy, nie ma czegoś pilniejszego?
Nie, tych spotkań nie odwołujemy. One jest w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Raz na rok się pewnie zdarza, że nie w pierwszy, bo drugi, bo coś tam, albo ten pierwszy wpada pierwszego. Nie odwołujemy, prawie zawsze robimy twarzą w twarz, chyba że kilka osób jest na wyjeździe, jak tam jedna czy dwie osoby nie mogą z innych powodów, to się dzwonią, trudno. Mamy też tam inne tematy, ale pierwsze półtorej do dwóch godzin to jest omówienie bieżących wyników tam takich sprzedażowo-finansowych z tabelki i później OKR-ów. Słuchaj, doszliśmy do tego, to jest całkiem, myślę, specyficzne dla nas i to jest też jakimś tam wyzwaniem. Różne formy ćwiczyliśmy, w sensie kończy się miesiąc, więc oceniasz, OKR-y są oceniane jakby u nas w rozdzielczości miesięcznej, chyba wszędzie, czyli są postawione na kwartał, ale ważne jest, żeby w trakcie kwartału monitorować realizację.
I myśli... Czyli żeby nie było, że jesteśmy w połowie trzeciego miesiąca, jest uńsu!
No, na początku tak będzie prawdopodobnie, jeśli dopiero teraz sprawdzisz OKR-y, ale dość szybko pewnie przestanie być. I jakby to monitorowanie to jest pracą samą w siebie. W sensie to nie jest tak, że wszystko robisz i tam przez 3 minuty w miesiącu wpiszesz OKR-y, zmonitorujesz, wyciągniesz wnioski. Nie, to musisz poświęcić czas. I to jest, szczerze powiedziawszy, stosunkowo nudne i opierdliwe, bo mówisz o tej samej tabelce ileś razy.
Właśnie dlatego zadałem to wredne pytanie pod tytułem, czy czasem to spotkanie nie jest odwoływane, bo z jednej strony są takie rzeczy, które są bardzo ważne na takim bardzo podstawowym, fundamentalnym poziomie, ale z drugiej strony one są w 75% nudne, jak flaki z olejem.
No, staramy się, żeby aż tak nudne nie było, a poza tym, tak jest.
Na przykład spotkanie może być w miarę, ale musisz to później, nie wiem, spisać, udokumentować, poprzeklejać coś tam.
To można zoptymalizować. Nie, ale wiesz co, na przykład dlatego między innymi staramy się spotkać bezpośrednio w biurze. Nie jest to jedyny temat tego spotkania, ale... Tak. I tak, po pierwsze na naszych cotygodniowych spotkaniach mamy taki punkt, który zwykle zajmuje 5 minut, OKR update, czyli jak w danym tygodniu coś ci się istotnie zmieniło, to mówisz, a jak nie, to idziemy dalej. I tam czasem jakieś są update'y w środku miesiąca, czasem nie. No i potem kończy się miesiąc, wypełniamy tabelkę, co znowu w pierwszych kwartałach było mordęgą, potem zwykle się robi niemalże samo, tak jak już takiej doszliśmy. Tabelka jest wypełniona, zespół menedżerski się spotyka i tu znowu doszliśmy do takiego formatu, że my się spotykamy, to jest zawsze o 10:00. I od, tam powiedzmy o 10:00 tam jest 3-5 minut tam na jakieś ustalenie ról, kto tego dnia robi notatki, kto tego dnia wyświetla, bla, bla, bla. I później jest 25-30 minut więcej na czytanie. W sensie siedzimy cicho, każdy na swoim laptopie czyta te OKR-y i zadaje pytania.
Okay.
I później przez kolejne godziny do półtorej przechodzimy przez company level. Tam pytania na przykład 1.3, to co się stało, że tak dobrze wyszło? Na przykład albo tam 1.7, to dlaczego... Czy w ogóle mamy szansę to zrobić w tym kwartale? Zwykle z tych pytań wychodzą mega ciekawe rzeczy. Oczywiście zawsze duży procent tych pytań to albo dotyczy spraw formalnych, że tam ma być czerwone, a dlaczego macie zielone? Albo napisaliście, że 73%, a nieprawda, bo to jest 72%, policzyłem. No okej. Okay. Natomiast są też takie bardziej istotne. Jest to uspójnianie wiedzy. Czy na pewno się wyrobimy? No tak, to jest zagrożone w tym kwartale. Albo jest ostatni miesiąc i jeszcze nie zaczęliśmy, ale jest pod kontrolą. Mamy na to kolejny sprint zarezerwowany. Zrobimy. I w zasadzie raz na spotkanie wyjdą takie rzeczy, które są naprawdę istotne, typu, że dwa zespoły, które mają się skoordynować, się jeszcze nie skoordynowały przez 2 miesiące. Albo, że zupełnie inaczej rozumieją definition of done. Jedni mówią, no tak, przecież dajemy dane, czego wy chcecie, a drudzy mówią, ale jakie dane wy dajecie, jeśli każdego dnia są błędy w danych i dla mnie, a to co myślą? No ja bym chciał, żeby...
Albo jest Windowsowy znak końca linii, a my potrzebujemy Unixowy.
O! No to wiesz co, to aż takie szczegóły może nie, ale myślę, że też bardzo pomaga w sytuacji pracy zdalnej, kiedy jednak trochę mniej jest takich, tam głównie zdalnej, jak u nas, nie jest mniej takich spontanicznych interakcji. I przychodzimy przez to dużo zmian. Natomiast do czego myśmy doszli, że lepszą inwestycją jest to, żeby wszyscy, no wiesz, to trochę absurdalne, że przychodzą ludzie, przyjeżdżają specjalnie do biura, gdzie większość z nich przyjeżdża dość rzadko, raz w tygodniu albo rzadziej, siadają w jednej sali, każdy otwiera sobie swój komputer
czytają
i zadają sobie pytania i potem przychodzą
Nie uważam tak z prostego powodu, z takiego powodu, jak podobnie też działają szkolenia, no ja działam w branży szkoleniowej i niby część tych rzeczy, o których mówimy, to można by dać ludziom książkę do przeczytania. No. Ale oni musieliby znaleźć czas, zmotywować się, jeszcze siąść bez żadnych rozproszeń tę książkę przeczytać. Więc po prostu firma im płaci za to, że ktoś przyjdzie i łopatą im tę książkę do głowy włoży, no bo jest im trochę głupio wstać i wyjść w trakcie tego dnia szkoleniowego i trochę tak samo działa to wspólne czytanie. No, nikt się nie odpali Facebooka albo nie zacznie robić jakiejś innej rzeczy w tym czasie.
No raczej nie, tam czasem ktoś jeszcze odbierze telefon, pisze maila, trudno, ale odbyłaś... także jest taki pofor. Plus pisanie, zadawanie pytań na piśmie też zmusza do pewnej dyscypliny myśli. Tak. I zarazem to jest takie pewne okno, a potem ktoś powie za 2 godziny, zaraz, ale jak to, czemu tam, nie wiem, czemu tam projekt taki i komentarzy jest niedowieziony? No w ogóle, ale gościu, czego ty chcesz? Przecież już omawialiśmy to, nie zgłosiłeś wtedy. Mm-hmm. To jakby gadaj sobie formalnie, ale gdzie indziej, natomiast nie jest to ten moment, więc jakby to jest twoja szansa na zadanie pytania, wyjaśnienie, sprawdzenie, o co chodzi. Jak jej nie wykorzystasz, no to trudno, kiedyś będziesz miał kolejną, ale to nie jest tak, że zaburzamy porządek przez to, że coś ci przyszło nagle do głowy.
Okej. I z tego wszystkiego, co powiedziałeś, to tak mi się trochę jeszcze kolejna taka cecha takiego porządnego lidera wyłania, że on powinni być zainteresowani i zaangażowani tą warstwą strategiczną, czyli no bo tutaj, no, czyli tymi celami, no bo ja nim, no mówię szczerze, z doświadczenia też czasami spotkałem ludzi, co mieli to totalnie w pompie po prostu. Co tam ich szef wymyśla na temat kierunku, czy dział, czy ktokolwiek, oni to po prostu muszą mieć, nie wiem, etykiety zrobione, coś tam i że najlepiej, żeby im głowy nie zawracać.
Trochę mimo wszystko zależy to od wielkości firmy i pewnie w większej organizacji taka sytuacja, jak ty mówisz, jest możliwa i może nie być taka
łatwiej
bardzo
uchodzi.
Zła. Natomiast stosunkowo niewielkiej, no widzisz tą współzależność.
Tak.
Co z tego, że ja świetnie sprzedaję, jeśli dostajemy za mało leadów albo jeśli produkt nie działa? To kiedy ten produkt dowieziecie? O Jezus Maria, dużo roboty, jeszcze tam miesiąc potrzebuję, a mam inne priorytety. Ale zaraz. A w zasadzie, bo ten klient, to on tak... Nie ma takich super wymagań, to może on, zróbcie te 3 rzeczy, to jemu już wystarczy. Może je zrobicie w tydzień, a potem będziecie sobie dalej poprawiali te kolejne, a jemu to wystarczy, podpisze zamówienie, wystawimy fakturę. Także taka umiejętność negocjowania też myślę, że jest dość istotna i zrozumienia sposobu myślenia. W mojej firmie znowu dużo jest ludzi zajmujących się technologią data science, więc takie wzajemne rozumienie się i sposobu myślenia ścisłego języka, o którym mówimy, co to są tam deploye, tikety, no właśnie, tak. A propos OKR-ów, to też zawsze jest jakiś wątek taki śmieszny, tam kiedyś miał ktoś jakieś ranchera, przez 2 kwartały jakieś cele, to zawsze ktoś się musiał spytać już potem dla jaj właśnie, a co to jest ten rancher, albo jak tam rancher w tym miesiącu?
A co jest rancher?
Już nie pamiętam. Wiesz, coś związane z data processingiem i jakieś tam bardzo zaawansowane systemy tam układania, parsowania tych danych, to jest jakiś taki system, który coś tam robi, ale nie wiem, ale fajnie się nazywa. Tak.
Ja pamiętam ze swoich stand-upów, jak pracowałem w dreamlab.pl, że Krzysiek, jeden z członków zespołu, mówi, że on to po prostu tutaj asercję pisał wczoraj. I ja mówię, no super. I sobie doczytałem w słowniku następnego dnia, co to jest asercja. I zabłysnął, już nie pamiętam. Zabłysnąłem coś tam.
A trzeba było czytać, ale małe czy duże?
A taką małą asertywkę czy dużą? Tak, my tak krążymy, tak około takim lotem jastrzębia, żeby zaatakować i ja teraz chcę zaatakować.
Dawaj.
Jaką radę byś dał liderom, którzy nieźle radzą sobie ze swoimi klientami, ale z jakiegoś powodu mają problem z ułożeniem relacji z własnym przełożonym, czyli z takim właśnie prezesem, założycielem, tak jak ty, czy ze swoim dyrektorem, bo ja wielokrotnie sam byłem też taką osobą, wielokrotnie stykam się z takimi osobami, które myślą, że są świetne, zespoły ich lubią, tikety się robią, czy cokolwiek tam oni muszą przerabiać, a po prostu no, mają permanentnie na pieńku, uważają, że szef robi głupie rzeczy, albo że ma głupie pomysły, albo no, x różnych, i zasadniczo w dużej części zajmują się, nie wiem, pasywną, albo a nawet czasem aktywną walką ze swoim przełożonym.
Tak, no to nie jest generalnie zdrowa sytuacja. Ja uważam, to jest któraś z książek, teraz mi wyleciało, ten taki amerykański guru, który dużo książek o zarządzaniu napisał, Lencioni.
A, Lencioni, myślałem,
no
że...
No to on tam wprost mówił o tym, że właśnie, że pewna skala konfliktu w zespole menedżerskim, czy ogólnie w zespole jest już dysfunkcyjna. W sensie nie chodzi o to, żeby zawsze wszystkim zgadzać, ale że w pewnym momencie to już się nie da po prostu. I to jest chyba prawda. Więc taki konflikt ciągły, ciągła walka w większości sytuacji myślę, że będzie po prostu nieproduktywna i bezsensowna i szkoda każdemu życia na to, również temu podwładnemu. Radę bym dał chyba taką, że właśnie starać się zrozumieć różne perspektywy, zwłaszcza jeśli to jest przedsiębiorca, a nie dyrektor w jakiejś strukturze takiej większej. Przedsiębiorcy są troszkę inni niż większość ludzi i troszkę dziwni, bo inaczej by nie byli przedsiębiorcami, więc zwykle mają po prostu drive do działania, cały czas chcą spróbować czegoś nowego, cały czas kombinują, a może tak się da, a może zrobimy to inaczej, a może
zaryzykujmy. Mają ogromną tolerancję na ryzyko. Tak. To jest taka cecha wspólna, którą ja wszędzie po prostu widzę, jak pracuję z takimi... Ja nigdy tego nie miałem, a oni po prostu to mają.
No. Wydaje naprawdę często jest po prostu niezrozumienie polegające na różnych perspektywach, w sensie Jezus, po co my w ogóle to robimy, przecież wiadomo, że to się raczej nie uda, albo nie mamy pieniędzy, albo to robią takie wielkie firmy, a my jesteśmy malutką, jak sobie damy radę, gdzie taki founder mówi na przykład właśnie, kurczę, ja się też racjonalnie wydaje, że prawdopodobnie nam się nie uda, ale jest tak duża wypłata, tak duża będzie wygrana, jeśli nam się uda, że próbujmy. Albo tak, ja wiem, że to jest trudne, ale wierzę, że wiemy, jak to zrobić. Albo ja wiem, że to jest trudne, co mamy zrobić, ale ci inni, ci giganci wcale nie robią tego lepiej. Nikt nie rozwiązał tego problemu dobrze na całym świecie, więc dlaczego my nie mielibyśmy spróbować? I to, myślę, takie niezrozumienie tej perspektywy często może być źródłem problemów.
Czyli nie kłóć się, ja to tak sparafrazuję, czyli jeżeli twój szef ma głupi, nierealistyczny, dziwny pomysł, to staraj się, znaczy to nigdy nie mów, znaczy oczywiście dobra, to nie zabronię ci, żebyś nie spróbował go od tego odwieść, ale niech to nie będzie taki domyślny tryb, tylko raczej spróbuj częściej wchodzić w tryb pod tytułem, no dobra, to w ramach tego pomysłu jest realne w tym miesiącu, to może w tym kwartale, albo to będzie bardziej realne, jeśli gdzie indziej coś takiego zrobimy, bo to, co ja widziałem u siebie i to, co widzę, jak rozmawiam z różnymi menedżerami, to że oni non-stop, po prostu ich default mode jest przekonywanie swojego menedżera, czyli swojego szefa, że to jest po prostu bez sensu, to się nie uda, to jest do dupy. I widzę po prostu takie ból się po twojej twarzy rozlał.
Tak, nie chcesz tego. Wiesz, z drugiej strony wejście w takie strategizowanie, że okej, dobra, to jest ten projekt, o którym mówisz, jest trudny, ale może to zrobimy, ale czy zdajesz sobie sprawę, że w takim razie nie będziemy w tym kwartale w ogóle mieli żadnych oszczędności na serwerach, a może nawet te koszty wzrosną. A o ile wzrosną? No wiesz, na dziś to ci mogę powiedzieć, że między 1000 a 3000 dolarów, ale jakbym poświęcił pół dnia, albo tak, pół dnia, to ci powiem dokładnie. A nie, to dokładnie nie potrzebuję, na tym momencie tyle wystarczy. Właśnie, myślę, że to jest bardzo ważne, że dużo osób, zwłaszcza analitycznie ukierunkowanych, zwykle próbuje dać wyczerpującą odpowiedź, a znowu zarządzający, zwłaszcza przedsiębiorca, bardzo często operuje na heurystykach. Na przykład, nie wiem, coś takiego, no da się zrobić, no da się. A tak mniej więcej powiedz, no ja zadaję czasem pytanie, to tak mniej więcej to jest na tydzień, miesiąc czy na kwartał roboty. I nie, no to tak bardziej na miesiąc, okej, rozumiem. Robiliśmy kiedyś coś podobnego? Nie robiliśmy, więc moja wycena jest obarczona bardzo dużym ryzykiem. Okej, rozumiem. I nie wiem, czego nie zrobimy, jeśli to będziemy robili.
Czyli znowu mi takie podsumowanie przychodzą, bądź partnerem w tej rozmowie, a nie takim patrzącym z góry, bo to właśnie ja patrzę też szczególnie na tą relację tego takiego archetypicznego przedsiębiorcy, założyciela, który ma tą wyższą tolerancję na ryzyko, większe wizjonerstwo i często ma pod sobą tych ludzi takich bardziej, nie wiem, zorganizowanych, z niższą tolerancją na ryzyko i że oni często wchodzą w taką rolę, że traktują tego szefa wręcz z góry, jeśli nie twarzą w twarz, to w rozmowach kuluarowych to po prostu mówią, no on tak robi, Maciuś to tak wymyśla, ja go muszę tutaj sprowadzać do parteru i tak dalej, że to nie jest.
Ale to jest czasem potrzebne, w sensie czasem naprawdę ten szef nie wie, co to tam wygląda, jak to działa w okopach, że coś jest niemożliwe, że nikt nie wierzy w sukces tego projektu.
Ale nie może to być tylko i wyłącznie jedynym łamane na domyślnym trybem, no bo no sorry, no nie możesz traktować swojego szefa jak debila.
No nie, i naprawdę czasem pewne rzeczy w życiu, w biznesie wychodzą, mimo że były szalone i miały szanse tak. znikome na sukces, albo nikt nie wiedział, że to jest takie trudne i zaczęliśmy robić i jakoś zrobiliśmy. Nie wiem, więc to jest myślę istotne. I tak wiesz, zacząłeś w tym wątku. Ja myślę, że kiedyś któraś z osób, z którą pracowałem, uświadomiła, że jakby menedżer działa w trzech płaszczyznach. Zarządza własnym zespołem i to jest tak naprawdę zwykle najłatwiejszy obszar. Po drugie, do góry tak. działa, czyli ma nad sobą kogoś i zawsze kogoś masz, w sensie zawsze jest tak. jakiś, nawet jak jesteś prezesem, to masz jakichś udziałowców, radę nadzorczą i tak dalej. Więc tak jak jesteś prezydentem, masz prezesa nad sobą i tak dalej. To oraz jest jeszcze trzeci wymiar, na boki, w sensie jesteś szefem jakiegoś zespołu i ten zespół ma jakieś inne zespoły dookoła siebie. I ułożenie sobie relacji z nimi, umiejętność załatwienia czegoś
czyli z innymi zespołami, z menedżerami tych innych zespołów.
No, z menedżerami, czasem też i z pracownikami, albo żeby tak, żeby twój zespół z tym drugim się dogadywał bezpośrednio. Wiesz, to jest jakby, kurczę, też dość głupi silos, kiedy na zasadzie mówi Jola z marketingu, mówi do Zosi ze sprzedaży, słuchaj, ja w zasadzie to bym ci mogła to zrobić, tę prezentację, ale to niech twój szef powie mojemu szefowi, że ja mam to zrobić. No to znowu, w niewielkiej firmie to nie jest zbyt zdrowa sytuacja i lepiej, żeby jednak byli w stanie się dogadać jakoś tak poziomo. No i nagle potem widzisz, coś nie działa, dlaczego tak jest. To jest bardzo ciekawą rzecz, kiedyś usłyszałem, z którą się w sumie teraz bym zgodził, że jest takie czasami, że moi ludzie coś tam. I to jest tak naprawdę słabe w przypadku menedżera, że ktoś mówi, nie no to moi ludzie tutaj ciężko pracują. Moi ludzie, oni w ogóle są super zaangażowani codziennie, jeszcze tam pół godziny, godzinę ekstra dorzucą po godzinach. I w sytuacji, jeśli menedżer chodzi i takie rzeczy głosi, to wcale nie jest takie dobre. Dlaczego? Bo on jak jest menedżerem, to nie jest tak, że jego zespół jest tutaj oddzielny od całej reszty firmy i on jakby ma pracować na sukces całej firmy, a nie tego jednego konkretnego zespołu. I to też trochę implikuje. Moi ludzie są super zaangażowani, nie tak jak wasi ludzie, co chodzą i się opieprzają i nic nie robią. Więc to takie mówienie, że znowu, mój zespół jest super.
Aha, znowu to jakoś odwrócę, i bo faktycznie uderzyło to w jakiś, zarezonowało, czyli że a propos tego, że czasem drogi menedżerze masz na przykład problemy z ułożeniem sobie relacji z szefem, to też patrz na to, że oczywiście przy założeniu, że ten szef nie jest idiotą, zdarzają się. Ale często nie. To on może na przykład mieć szerszą perspektywę, na przykład właśnie z perspektywy też, nie wiem, relacji z innymi działami i tak dalej. I tak, i twój projekt czy twój zespół dostanie w danej sytuacji po czterech literach. Może to nie będzie dla nich fajne, może to nie będzie dla nich komfortowe, ale czasami to, co dla was okresowo nie będzie komfortowe, może być na przykład lepsze dla całej firmy, czy dla, nie wiem, dla trzech innych zespołów i akurat w tym przypadku tak jest. Może twój szef nie umie ci tego wyjaśnić, nikt nie jest doskonały. Może warto dopytać po prostu.
Warto dopytać, to zawsze warto. Generalnie po to się przecież też ma one-on-one, czasem jakieś stand-upy.
A jak szef nie robi one-on-one'ów i masz z nim kiepskie relacje i on nie robi z tą one-on-one'ów, bo nie, to co, można go poprosić o one-on-one'y?
Myślę, że tak. To nawet nie na zasadzie one-on-one, tylko że wiesz, kurczę, pewniej bym się czuł, jakbyśmy co poniedziałek, na przykład poniedziałek po południu zawsze potwierdzali priorytety na bieżący tydzień, czy coś w tym stylu. Myślę, że tego rodzaju update to większość menedżerów potraktuje jak okej, spoko, czemu nie, chętnie będę miał pod kontrolą, dowiem, co się dzieje. Mimo wszystko wydaje mi się, że większość sensownych ludzi, jeśli osoba, z którą pracujesz, czegoś od ciebie chce, no to przynajmniej się zastanowisz, czy nie chcesz tego zrobić. W sensie częściej się chyba stykamy z sytuacją, kiedy ten nasz współpracownik jest zbyt bierny, za mało takich aktywności robi, więc kiedy próbuje coś zrobić, okej, jak te update'y będą bezsensowne i co tydzień będzie to samo, to prawdopodobnie menedżer jest w stanie zarządzić tą sytuacją, być słuchaj, nie wiem, to zamiast 15 minut zróbmy z tego 5 minut, albo przychodź do mnie z propozycją rozwiązania, a nie z recenzją problemu od początku świata.
No ja dostałem taki hint kiedyś i go stosowałem, jak jeszcze, że tak powiem, byłem czynny, aktywny w korpo i nie tylko w korpo, żeby samodzielnie z własnej inicjatywy co piątek po południu wysyłać bardzo krótki mail pod tytułem co zrobiłem, nie co robiłem, tylko co zrobiłem w tym tygodniu, co zrobię, znowu nie co robię, tylko co zrobię. Różnica jest taka, że nie spotkamy się, będziemy analizować albo coś takiego, bo z tego nic nie wynika. Tylko na przykład skończymy tę fazę analizy i wyślemy dokument do tego takiego działu. No i trzecie, ewentualnie problemy jakieś, na jakie napotykaliśmy. I co, i znowu to co powiedziałeś, i co z nimi próbuję zrobić. I to było bardzo pozytywnie odbierane. Takie
większość takich aktywności będzie bardzo pozytywnie odbierana, bo większość ludzi tego nie robi.
Tak.
Więc po prostu już się samo...
A jeżeli robisz te rzeczy, to teraz tak ty zarobujesz, no. A jeżeli robisz te rzeczy, czyli próbujesz poprosić o takie spotkania jeden na jeden, mniej lub bardziej regularne, próbujesz podsyłać te update'y, próbujesz rozumieć szerszą perspektywę, pytasz, a tutaj po prostu dalej są jak dla siebie debilne decyzje, te one-on-one się nie dzieją, nikt ci nie tłumaczy szerszej perspektywy, ty nie rozumiesz i faktycznie widzisz, że dookoła się dzieją same bzdury, to też jest dobra wiadomość, bo to znaczy, że prawdopodobnie pracuj.pl.
Wiesz co, jest też inne rozwiązanie zarządcze, które też mi kiedyś podprowadził. Zdarza się jak najbardziej, że ogólnie pracownik jest dobry, robi co ma robić, ale z szefem się nie dogaduje. Może on nie musi do ciebie raportować. Nawet w stosunkowo niewielkich firmach możliwe są jakieś przesunięcia, tworzenie jakichś stanowisk poza strukturą i tak dalej. W sensie może być tak, że wszystko jest dobrze, a po prostu dwie osoby się nie dogadują.
I może czasem zamiast tak jest, tak.
Z tego, żeby któraś z nich odchodziła z firmy, to może wystarczy, żeby mieli znacznie mniejsze
interakcje. I co wtedy radzisz takiemu podwładnemu? Podwładny lider idzie do swojego szefa menedżera i co ma powiedzieć? Słuchaj, Zdzichu, no kurczę, nie dogadujemy się. Może jakoś to spróbujmy.
Wiesz co, no może jak to jest jakaś super otwartość, może za trudno mi jest wyobrazić tę sytuację, myślę, że w niewielu...
Kwestia wyczucia tej osoby.
No ale masz może jakieś HR-y, a może jakiegoś przełożonego tego przełożonego, a może jakąś tam procedurę, że na przykład aplikujesz, że teraz to się chcesz zajmować rynkami zagranicznymi, bo na rynku polskim to już wszystko zrobiłeś przez ostatnie 3 lata. W domyśle jest, że wtedy będziesz właśnie naprawdę do Zdziśka, a nie do Heleny i z tym Zdziśkiem może się lepiej dogadasz. Kurczę, ludzie też nie są głupi, widzą, że ktoś, czują, że ktoś się z kimś nie dogaduje, coś jest nie tego i zwykle to jest dyskomfortowe dla obu stron. Przecież rzadko masz sytuację, że ty jesteś super zadowolony z Heleny, a Helena ciebie nienawidzi. Zwykle to jednak jest coś czuję.
To jest wzajemne. Okej. Okay. Czyli chyba taki zdrowy rozsądek w zależności od tego, do kogo, być może jakiś HR, być może czasem szczera rozmowa bezpośrednia i ja bym się też tak mi przyszedł do głowy zastanowił, jaki będzie dalszy krok, no bo jeżeli na przykład taki HR jest słabo umocowany i tak naprawdę ta osoba, do której pójdziesz, to pierwszą rzeczą, jaką zrobi, to i tak pójdzie do twojego szefa i o tym porozmawia, to może lepszym pomysłem jest jednak najpierw z tym szefem porozmawiać, bo to będzie wtedy lepiej, bo to wtedy będzie lepiej przyjęte, a nie, że za jego jej plecami poszliście skarżyć.
No dobra, ale mówisz na sytuację znowu. Jest chyba jednak jedną z kompetencji menedżera w średniej czy większej organizacji, to jest lawirowanie w tego rodzaju sytuacjach, jakichś takich grach czy politykach. Aha. W sensie, jak tego nie umiesz albo się brzydzisz, to nie jesteś menedżerem, albo idziesz do mniejszej firmy, super, albo czymś innym zajmujesz.
Super, bardzo fajny wniosek, czyli też tak w ramach pocieszenia może mówimy tutaj między wierszami, że słuchaj, ty się tam uczysz tego, to nie będzie zawsze takiej sytuacji, że po prostu wszyscy cię będą lubić, wszyscy cię będą doceniać i tak dalej i to też jest, to nie jest komfortowa sytuacja, nie będziemy ściemniać, ale to też jest ciekawa nauka dla ciebie. Taki prawie optymistyczny akcent na koniec, bo słuchaj, mamy już godzinę na liczniku, to chciałem zadać takie ulubione moje dwa pytania końcowe. Czy jest jakiś powielany w social media bullshit na temat branży i dziedziny, w której ty pracujesz? Już nie musi być o tych menedżerach, może być też o SaaS-ach albo byciu founderem i który cię szczególnie wkurza. To po prostu widzisz kolejnego mema albo inspirujący cytat i mówisz, matko bosko.
Wiesz co, no w ogóle całe, tak, SaaS-y, startupy, bycie founderem i tak dalej, to jest częściowo mitologia, która jest naprawiana po to, żeby ludzie w ogóle chcieli to robić, bo to jest generalnie dość trudne. Trudne jest rozpoczęcie firmy, rozwinięcie, doprowadzenie sytuacji, kiedy ma jakieś tam przychody, potem zyski. I jakby wszyscy mówili tylko, jak jest naprawdę, bez inspirujących historii, to mało kto chciałby to robić po prostu. Więc tak trzeba sobie zdawać sprawę, że cały ten świat, tak samo fundusze venture capital, jakieś inwestycje, budowanie unicornów i tak dalej, tak jest to dość mocno obrosłe bullshitem, jak praktycznie też każda inna branża.
A taki twój taki, co cię wkurza, tak cię wkurza, no.
Wkurza, wiesz co, znaczy nie, no mnie zupełnie inne, staram się w ogóle, żeby się nie wkurzać za dużo i tak się wkurzam czasem, natomiast z mojej branży, no to jest z jednej strony oczywiście mówienie, że tam tam marketing, reklama, to jest niepoliczalne, intuicja. No, no nie, bo to jest w dużym stopniu niepoliczalne, ale z drugiej strony też bullshitem jest powiedzenie, że robimy marketing w internecie, więc wszystko jest w 100% policzalne. No też nie. W sensie jest jakby to, że będzie wszystko policzalne.
Czyli skrajne
opinie. Znaczy dużo rzeczy jest w internecie, czy w social media, czy w jakichś tam innych, jest policzalne, można sprawdzić dane, wyciągnąć, ocenić, ale to jest jakby, żeby wszystko było do końca policzalne z tym typem idealnym, do którego pewnie nigdy nie dojdziemy. I czasem ludzie skracają, na przykład, nie wiem, o, to w internecie wszyscy mają jakiś adres IP, to my będziemy dokładnie wiedzieli, gdzie siedzą ci ludzie, którzy tam, nie wiem, oglądają nasze reklamy, bo po adresie IP to
no
sprawdzimy.
No nie, bo z VPN-a sobie skorzystam, już nie będziecie wiedzieli.
Albo wystarczy, że będzie cały blok miał, czy tam cały powiat, albo ktoś będzie podłączony przez inne miasto i tak dalej. Także no tak, dużo takich jest właśnie bullshitów. Natomiast żeby mnie to jakoś tak strasznie irytowało, to bardziej, no taki jest po prostu częściowo mój biznes na tym polega, że my mamy w tym kompetencje, inni ludzie nie mają albo wydają bullshit, więc my jako firma jesteśmy potrzebni. Super.
To bardzo polecam ludzi z Soutrendera z takim zdrowym podejściem do marketingu, bo to akurat jest mi bardzo bliskie z mojej branży, gdzie jak zaczynałem, to właśnie no, było mnóstwo rad i mnóstwo miałem tam propozycji, żeby marketing managerów różnych zatrudnić, ale oni wszyscy mieli takie doświadczenia stricte ze sprzedaży drobnych produktów. Ja próbowałem im wyjaśnić i nie trafiłem wtedy na osobę, która by zrozumiała różnicę, że co innego jest sprzedać luksusową obudowę do iPhone'a za 199 zł, gdzie po prostu wyświetlasz komuś reklamę, on w nią klika, jest przekierowywany, dodaje do koszyka i tak dalej, a co innego jest sprzedać komuś program rozwojowy do firmy za 35 tysięcy złotych. On nie podejmie tej decyzji na zasadzie dodaj do koszyka, kup teraz, bo mu się fajna reklama zoptymalizowana testami ABC wyświetliła, tylko to często jest wieloletnia praca nad budowaniem jakiejś, nie wiem, świadomości marki i tak dalej, no i to na przykład jest dużo cięższe.
Ale to konkretnie, co mówisz, a propos rekrutowania tam ludzi do sprzedaży czy marketing, to już jest opisane, jest x książek, też niektórych przetłumaczonych na polski, podcastów i innych materiałów, gdzie jest to dokładnie powiedziane, że właśnie między innymi pracując z tą sprzedażą czy z marketingiem, to się wypytaj, co oni robili do tej pory, ile to coś kosztowało, jak ci ludzie kupowali. No,
powiem tak, to tam się trochę przedłuża ta rozmowa, ale po prostu wątek jest, uwielbiam go, bo akurat w tym obszarze pokusiłbym się o stwierdzenie, że jest w miarę łatwo. Dlaczego? Dlatego, że jak ja po prostu dostaję CV takich osób albo dostaję ofertę takich osób, to ja często po tym CV i po tej ofercie widzę, że nie kumacie. Nie kumacie, nie dostaję na przykład ofertę właśnie prowadzenia jakichś właśnie z działań marketingowych i tak dalej. I jak ta oferta wygląda? 90% jest o nas, o nas, o nas, o nas, o nas, o nas. A ja tak sobie czytam tę ofertę, mówię, a co ja z tego będę miał, bo tu ani słowa nie ma, a wy mi się chwalicie klientami, czy ja mam w dupie klientów, ja chcę wiedzieć, co wy dla mnie zrobicie i no, jak tego nie wiecie, no to ja was nie zatrudnię, no bo tak samo będziecie dalej moje kampanie prowadzili. No,
no ale to jest najprostszy sposób ofertowania, no bo podmieniasz jeden slajd pod konkretnego klienta, ten z wyceną, a cała reszta jest generyczna dla każdego.
Dokładnie, dokładnie. Zdjęcie uśmiechniętego zespołu na tle auta prezesa. No tak. No tak.
Młody, dynamiczny zespół.
Super. Gdzie cię można znaleźć, zadać pytanie, followować?
No na LinkedInie, na Facebooku można mnie znaleźć. Można mnie znaleźć na mojej stronie firmowej, tam jakieś dalsze dane kontaktowe będą, przez które jak ktoś zechce, to się zdoła skontaktować. Można
mnie chciałby na przykład być menedżerem.
Tak, dokładnie. To już mówiłem, że to jest generalnie dobrze widziane, ale też w różnego rodzaju podcastach czasem też mi się zdarza występować, głównie związanych z marketingiem, SaaS-em, startupami.
Coś się postaramy wypytać jak później będziemy obrabiać odcinek i zalinkować takie najciekawsze pod odcinkiem też.
Super.
Super. Bardzo dziękuję, to była przyjemność.
Dzięki wielkie. Hej.
Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Niezmiennie zapraszam Cię też do dołączenia do naszej darmowej społeczności oraz na nasz biuletyn. Linki znajdziesz w opisie. Do usłyszenia.